To już Państwo wiedzą, że w Libanie można się zakochać. Ostatni kontakt z Kazimierzem Gajowym miałem, kiedy Kazimierz Gajowy stał na szczycie wysokiej góry i na tej górze był śnieg. Teraz jest w studio w Byblos albo w Bejrucie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Sabah el Khair, tu Bejrut. Tak, nasze małe studio już jest tak silne, że potrafi być raz na górze, raz na dole. Dzisiaj pozdrawiamy z Bejrutu.
Bejrut jest ślicznym miastem, ale dzisiaj nie o pięknie Libanu, a o planie Kushnera mamy porozmawiać. Pierwsza odsłona tego planu Kushnera, pokoju na Bliskim Wschodzie, została odsłonięta. Jak została przyjęta w Libanie?
Mogę odpowiedzieć jednym słowem: została odrzucona.
Dlaczego?
No przede wszystkim ten program, ten projekt nie rozwiązuje w ogóle tego, co interesuje Liban. Liban najbardziej interesuje obecność uchodźców palestyńskich w liczbie około 500 000, a już to minęło kilkadziesiąt dobrych lat. A miało tak być na krótko, miało być najpierw na parę dni, później tygodni, miesięcy, a są to już dziesiątki lat i rozwiązania żadnego nie widać. Zresztą również propozycje finansowe wcale nie zadowalają Libanu, dlatego że my mamy w zanadrzu, no prawie już u naszych drzwi, projekt pomocowy europejski, który nazywa się Le Cedr. Są to o wiele, wiele większe pieniądze. Dla porównania podam, jeżeli chodzi o transport wewnętrzny, o kolej, ten plan Kushnera proponuje Libanowi mniej niż 6 miliardów, natomiast projekt Le Cedr przewyższa 7 miliardów. Eksperci tak na szybko oceniają, że pomoc amerykańska związana z tym planem praktycznie opiera się na długoterminowych pożyczkach. Natomiast jeżeli chodzi o Le Cedr, raczej jest to pomoc bezwarunkowa. Chociaż warunki są i może dlatego też jeszcze ten projekt, ten plan pomocowy Le Cedr do Libanu nie dotarł. Chodzi tu przede wszystkim o korupcję. To jest warunek, aby ją, no, przynajmniej zmniejszyć o połowę i więcej, jeżeli nie od razu zlikwidować.
Ale Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, wyszedł z założenia, że pokój na Bliskim Wschodzie można kupić, bo ten plan dla Libanu przewiduje 6 miliardów dolarów, ale w ogóle dla Palestyny i dla jakiegoś przyszłego państwa palestyńskiego pomoc w wysokości 50 miliardów dolarów.
Tak, wiemy o tym, czytamy te cyfry, są one dość wyraziste, ale z jednej strony wiemy, że pieniądze bardzo szybko się wydaje. Na dodatek wiemy to już z historii Palestyny, no, od kilkudziesięciu lat, że gdyby podzielić te pieniądze na rodziny palestyńskie, które przyszły jako pomoc dla autonomii palestyńskiej, to ktoś obliczył, że każda rodzina otrzymałaby po milionie dolarów. Efektów nie widać. Również te rodziny tego miliona nigdy nie zobaczyły, nie zobaczą, a tylko powstało wielu nowo bardzo bogatych biznesmenów w Betlejem, Ramalla, Hebronie i okolicach. Także tutaj ludzie też znają się i wiedzą, do czego to może doprowadzić. Jednym słowem, pieniądze będą źle podzielone najprawdopodobniej, z historii to wiemy, i szybko przeminą, a problemy zostaną. Jednak pan redaktor ma rację, że można kupić. Ja pamiętam z historii Libanu chociażby rok 1989, kiedy to zgromadzono wszystkich przywódców poszczególnych ugrupowań libańskich w mieście Taef w Arabii Saudyjskiej. No i tam, tak jak przynajmniej lud Boży mówi, każdy z tych kacyków dostał odpowiednią sumę i sprawa została, no, przynajmniej połowicznie załatwiona. Nie tak dawno, bo w roku 2007 również taki kryzys w Libanie miał miejsce. No tam mówiło się, że przywódcy poszczególnych ugrupowań skłóconych dostali tylko po 2 miliony dolarów i to wystarczyło, żeby sprawę załagodzić. Czyli na pewno będzie to pokusa dla tych, którzy są przy władzy, dla tych, przez których ręce te pieniądze będą przepływać. Na razie tu w Libanie, przede wszystkim z powodu obecnych tutaj Palestyńczyków, powtórzę, szacuje się, bo nikt tego dokładnie nie obliczy, między 300 tysięcy a 500 tysięcy Palestyńczyków bez żadnego obywatelstwa, bez środków do życia, bez pozwolenia na pracę. Jedyną rzecz, którą mają ze sobą, to dokumenty własności swoich ojców, już czasami dziadków na terenie Palestyny i klucze często do domu. I tutaj się powtarza zawsze jedno słowo. Prawo do powrotu. Prawo do powrotu. Prawo do powrotu to jest taki refren. Jest to też sytuacja w Libanie dość specyficzna, ponieważ instytucje ONZ-u tylko w tym wypadku sprawiły, że bycie uchodźcą jest dziedziczone. Normalnie na świecie to ci pierwsi, którzy uciekają z powodu różnych konfliktów, zagrożenia życia, są tymi uchodźcami, którym się pomaga zaadaptować się, żyć, a ich dzieci są już częścią tylko i wyłącznie społeczeństwa, do którego dotarły. Tu z powodu tego, że i dzieciom się nie przyznaje obywatelstwa żadnego, ani powiedzmy libańskiego, czy tych, którzy są w Syrii, syryjskiego, stąd też ten problem jest dziedziczony przez pokolenia Libańczyków.
Czyli pana zdaniem ten plan Kushnera, którego nie znamy jeszcze w całości, nie spełni swoich warunków, mimo tego, że był długo przygotowany, utrzymywany w tajemnicy, nie doprowadzi do żadnego przełomu na Bliskim Wschodzie, w Libanie, w Izraelu, w Palestynie.
Powinniśmy mieć nadzieję zawsze, że ta druga strona, która proponuje takie rozwiązania, weźmie pod uwagę tych, których chce uszczęśliwić. Nikt nie lubi być uszczęśliwionym na siłę, wbrew jego na przykład oczekiwaniom. Stąd też podchodzę osobiście po tych 30 latach obserwacji tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i po przeżytych wielu już takich planach, które miały być epokowe. Mówię tutaj o planach pokojowych, miały być epokowe, nie przyniosły praktycznie żadnego rozwiązania. I tutaj widzę tylko jedną drogę. Drogę, jeżeli ten plan nie będzie narzucony, jeżeli jakikolwiek plan będzie przedyskutowany i będzie niejako upragniony przez wszystkich. Ja pamiętam taki plan o nazwie Mapa Drogowa. Dzisiaj stało się to prawie że sloganem ze sprawdzanych przeze mnie nawet dziennikarzy, około 80% nie rozumie w ogóle tych słów, dlaczego się używa tych słów mapa drogowa. Chodziło to o to, że miał być rozwiązany problem między Palestyńczykami a Izraelczykami poprzez budowę dróg, tuneli, a chodziło tylko i wyłącznie, żeby usatysfakcjonować kolonów. I teraz, jeżeli ktokolwiek pojawi się na terenie Palestyny, Izraela, no to widzi, że są to drogi ogrodzone, pięknie strzeżone przez wojsko izraelskie, żeby Palestyńczycy nie mogli w nich rzucać kamieniami. Owszem, jedna strona została tym planem, słynnym planem mapa drogowa usatysfakcjonowana, a ten slogan dzisiaj znaczy mapa drogowa, to miało oznaczyć, że coś, co jest niemożliwe, stanie się możliwym. I rzeczywiście to, co było, wydawało się niemożliwe, jak połączyć poszczególne kolonie, kibuce, które leżały również na terenach palestyńskich i trzeba było przez te wioski, miasta przejeżdżać i ryzykować kamieniami, że zostanie się uderzonym, no to wybudowano tą właśnie mapę drogową, czyli to niemożliwe stało się możliwym. Zobaczymy, co będzie z tą właśnie sytuacją, która ma być rozwiązaniem stulecia. Nie mam, choćbym bardzo chciał, bo bardzo tutaj wszyscy Libańczycy, mimo tego, że niejednokrotnie z powodu Palestyńczyków historycznie ucierpieli, to nie czas teraz, żeby otwierać ten temat, to jednak wszyscy Palestyńczykom tutaj Libańczycy życzą dobrze. Chcą przede wszystkim, czego można życzyć komuś, kto jest od 70 lat uchodźcem? Oczywiście powrotu do domu i będzie się Liban zawsze upominał o to, żeby to prawo powrotu zostało usatysfakcjonowane.
W poniedziałek mieliśmy pewne kłopoty techniczne związane ze studiem Bejrut, a potem okazało się, że w całym Libanie wysiadł internet. Czy znane są przyczyny tej awarii?
Przyczyny są bardzo proste. Infrastruktura internetu jest z jednej strony bardzo nowoczesna, a z drugiej strony bardzo przestarzała i to trzeba jeszcze ten proces znaczy poprawiania internetu w Libanie dokonać. Podam taki prosty przykład. Wyobraźcie sobie, że macie na wiosce bardzo dużą rurę z wodą bieżącą, wspaniałą, która ma piękne ciśnienie, ale od tej głównej rury do domu nie ma, albo jest jakaś rureczka i na dodatek popękana. I tak jest właśnie z naszymi światłowodami, gdzie te główne linie są już bardzo dobre, wspaniałe, a jeszcze te połączenia pomiędzy poszczególnymi, powiedzmy, domami, to co do nas powinno dotrzeć, jeszcze jest bardzo słabe i dlatego te, powiedzmy, awarie się dość często powtarzają. Niestety, nie wiem, ja mam nadzieję, że dzisiaj, bo panie redaktorze, my dzisiaj możemy się pochwalić i to dwoma rzeczami, bo jedną mamy lepszą od studia w Warszawie. Mamy tutaj w studiu Bejrut bardzo, bardzo dobrą klimatyzację i pomimo tego, że za oknem już słońce dobrze praży, my tutaj możemy spokojnie nadawać głos z Bejrutu.
Pod tym względem Warszawa jest konkurencyjna dla Bejrutu. W Warszawie będzie około 35 stopni Celsjusza, bo to powietrze, ciepłe powietrze zwrotnikowe dotarło do Europy i dotarło i do Warszawy, i do Krakowa, i do Poznania, i do całej Polski. A jeszcze dwa pytania. Jakie informacje docierają z Iranu do Bejrutu?
W zeszłym tygodniu było wielkie zainteresowanie tym, co się dzieje w Iranie i Bejrut o tym mówił bardzo dużo. Taka bardzo ważna gazeta opiniotwórcza, na przykład Ad-Diyar, no, podała, wojna amerykańsko-irańska stała się nieunikniona. Trump chce zniszczyć wszelkie siły rakietowe i centra nuklearne w Iranie. Ale pamiętajcie, bo Iran się odgraża, tak pisze ta gazeta, Iran się odgraża i chociaż to Trump chce zniszczyć Iran, to Iran mówi, kto wie, czy czasami my nie zniszczymy Trumpa. Także to wzajemne takie przepychanie jest tutaj odczute. Z drugiej strony my dobrze wiemy, że 1/3 Libanu to są muzułmanie szyici, a muzułmanie szyici to dzisiaj jest jedno słowo, Hezbollah. Hezbollah jest i partią polityczną bardzo silną, bo wygrał wybory ze swoimi sojusznikami, a jednocześnie militarnie ma też bardzo poważne doświadczenia, chociażby poprzez uczestnictwo w wojnie w Syrii, ale nie tylko. Wiemy, że nie brakowało ich również i chociażby w Jemenie. Stąd też dobrze sobie zdajemy sprawę, że cokolwiek się stanie, to Liban jako Liban, czy by chciał, czy by nie chciał, to będzie rękami i nogami, i głową, i swoją bronią za Iranem. Co wcale, przynajmniej dla mnie, nie jest pocieszające, ale wydaje mi się, że taka pozycja rządu, wojska libańskiego niestety jest nieunikniona. I to jest troszkę przykre.
Następne polityczne pytania przy kolejnej odsłonie studia Bejrut, a na zakończenie pytanie o pielgrzymów z Radia Wnet. Jak się czują, co robią i czy ich oczy są szczęśliwe?
Jestem przekonany, że tak, bo widać to po ich uśmiechu i po ich opiniach. Wczoraj pielgrzymka Radia Wnet przeżywała spektakl natury, historii i religii, ponieważ była w takim wielkim wąwozie o nazwie Kadisza po aramejsku, czyli świętych, gdzie są dziesiątki, setki starożytnych grot zamienianych na klasztory, gdzie urodził się też święty Szarbel, gdzie natura wręcz nas oszołamia i na dodatek pielgrzymka Radia Wnet była wyjątkową pielgrzymką, bo zdecydowaliśmy się pomimo 44 osób, trzeba było podzielić aż na dwie grupy, zamówić dwa dodatkowe specjalne autobusy, zjechali na samo dno tej przegłębokiej doliny i mogli tam oglądać wspaniały klasztor po nazwie świętego Elizeusza, a pierwsi pustelnicy w tym klasztorze, który jest praktycznie wbudowany w skałę, jest praktycznie półgrotą, pierwsi zakonnicy, pierwsi pustelnicy zamieszkali tam właśnie już w IV wieku naszej ery. Ponadto te kontakty z pielgrzymami są też obustronne, bo w rozmowach o pięknie Libanu, o jego historii, czasami dowiadujemy się, co nasi pielgrzymi robią w Polsce. I okazuje się, że czasami robią coś takiego, co by się bardzo przydało w Libanie, a jednocześnie przyniosło troszkę zysku finansowego tym przedsiębiorcom. Powiem o jednej, o rowerach. Okazało się, że jeden z pielgrzymów jest dość poważnym producentem rowerów elektrycznych, wspomaganych elektrycznie, co mnie bardzo ucieszyło, bo tego Libanowi potrzeba i być może poprzez pielgrzymki Radia Wnet rozwiążemy problem korka w Libanie, bo wiadomo, że w Libanie, górzystym kraju, zwykłym rowerem jeździć jest troszkę trudno, ale jak zaproponujemy takie rowery, pięknie, fajnie zrobione, wspomagane elektrycznie, to być może jakaś część społeczeństwa przerzuci się na rower i to było rzeczywiście wspaniałe.
I tak to jest na Bliskim Wschodzie. Człowiek i w pięknie, i w interesach musi być biegły. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Przypomnę tylko, że wynaleźli pieniądze. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale to właśnie tutaj oni. Stąd nie dziwota, że potrafią o te pieniądze dbać. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na poniedziałek za 15:07. Studio Radia Wnet w Bejrucie.
A teraz Studio Bejrut i Kazimierz Gajowy. Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 7:34. Pora obudzić Pawła Kukiza, który będzie gościem o godzinie 8:10. Telefonicznie wprawdzie, ale wystąpi w poranku Wnet, a nas teraz będzie budził Paweł Kukiz. My budzimy Pawła Kukiza i Paweł Kukiz nas budzi.